bardzo serdecznie na naszym spotkaniu coniedzielnym. To wielka radość i wielka przyjemność. Jeśli jesteś tutaj co tydzień od jakiegoś czasu, to wiesz, że trzecią niedzielę powinniśmy mieć gościa, powinniśmy mieć przy sobie pastora Piotra Zarębę, ale go nie mam. Mam nadzieję, że Słowo Boże nieprzerwanie będzie z tego miejsca głoszone. Każdy z nas będzie mógł również w Słowie spotkać się z żywym Bogiem. Pozwólcie, że chwilę pomodlę się. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która jest na tym miejscu. Panie, to nie jest przypadek, że jesteśmy akurat tu w takim składzie. Boże, dzięki Ci szczególnie za osoby, które przyszły tutaj po raz pierwszy. Modlę się o to, aby te pierwsze wrażenie, to pierwsze spotkanie mogło zachęcić, zainspirować i pobudzić do szukania odpowiedzi na nastawiane sobie pytania. Boże, a ci z nas, którzy jesteśmy tutaj co tydzień, Panie, którzy czytamy Twoje Słowo, którzy spotykamy się, Panie, i wiemy, czego się spodziewać, proszę Cię, Panie, bądź dla nas zaskoczeniem. Zaskocz nas, Panie, swoim życiem, swoją otwartością, swoją inspiracją, swoim działaniem, Panie. Boże, abyśmy mogli, Panie, też doświadczać ożywienia, pobudzenia, Boże, i ugruntowania jeszcze bardziej, jeszcze więcej, tak? Abyśmy mogli nieustannie mówić do Ciebie: Ojcze, kocham Ciebie. Tato, dzięki Ci za Twoją miłość. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. To jest czas wakacji. Wiemy o tym, że to dobry czas na to, aby móc nawiązać jakieś relacje. I kiedy spotykamy się, no to właśnie szukamy ze sobą spędzania czasu. Ja również dostaję co jakiś czas takie informacje, że chciałbym się spotkać, chciałbym pobyć. Szykuję się w najbliższym czasie spotkanie mężczyzn. Właśnie wychodzimy po to, żeby szukać tych relacji. Ja osobiście na co dzień też pracuję z ludźmi i wiem, jak często ci ludzie czekają na szczególne spotkania, szczególnie z tymi, którzy są bliscy, którzy są bliscy, ale w jakiś sposób stało się tak, że staliśmy się oddaleni od siebie. I chciałbym, aby to spotkanie dzisiejsze było również tym spotkaniem, w którym podkreślimy ważność relacji, ważność też bliskości ze sobą nawzajem, ale również i z Bogiem. Czas wakacji, czas relacji to nie są tylko spotkania międzyludzkie, to nie jest tylko ten czas, gdzie wybieramy się na jezioro, gdzie zostajemy w ogrodzie, gdzie przemierzamy kilometry, żeby zobaczyć miejsca jeszcze, w których nie byliśmy, ale to czas również, który staramy się wykorzystać po to, aby budować więź z Bogiem, aby nawiązywać relacje z Bogiem. Robimy to w różny sposób, bardzo różny sposób, ale wszystko w oparciu o Słowo Boże. I tą najistotniejszą sprawą spotkania z Bogiem jest spotkanie w Jego Słowie. Dzięki Słowu Bożemu, które mamy na co dzień, do którego sięgamy, mamy przywilej spotykania się z Bogiem codziennie. Ilekroć tylko sięgamy po to Słowo, w naszym sercu zaczyna się dziać bardzo wiele. Ma to związek z tą relacją, o której właśnie mówię, ponieważ wiara człowieka to nic innego jak więź. Więź człowieka z Chrystusem. Więc moim dzisiejszym też tematem, który wybrałem z listy, którą przygotowaliśmy na czas wakacyjny, to wiara i powątpiewanie. Dla mnie jest to osobiście temat, w którym ja doświadczam wielu spraw, które chciałbym w moim życiu regulować i chciałbym więcej wierzyć. chciałbym więcej doświadczać, chciałbym więcej poprawiać się w sprawach regulowania wiary, nie iść w stronę wątpliwości, nie iść w stronę nieodpowiedzi na swoje pytania, ale stawiać sobie pytania po to, żeby w tym kierunku dążyć i szukać odpowiedzi. Więc wiara nie jest dziełem człowieka, to już powiedzieliśmy wyraźnie, ponieważ wiara jest czymś oddzielnym od człowieka, jest czymś, co jest poza człowiekiem, czyli wiary w sobie próżno szukać. Jeśli wiara to więź człowieka z Chrystusem, to na pewno musimy przyjrzeć się baczniej temu, co Bóg mówi i temu, co Bóg chce od nas, co Bóg od nas oczekuje. Wiara, jak czytamy w liście do Efezjan, jest darem. Zbawieni jesteście przez wiarę, nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc wiara jest czymś, co pochodzi od Boga, czym Bóg inspiruje człowieka do relacji ze sobą. W jaki sposób wierzymy? W jaki sposób tworzy się w nas ta więź? Czytamy, wiara bierze się ze słuchania. Wiara się bierze ze słuchania słowa. Każdego słowa, które pochodzi od Chrystusa. Więc dzisiaj którekolwiek słowo byśmy nie wzięli do swojej ręki, którykolwiek fragment byśmy nie przeczytali, to, co pochodzi z ust Jezusa Chrystusa, wzbudza w nas chęć i pragnienie nawiązania z Nim relacji. Pobudza nas. Otwiera nową perspektywę. Otwiera nowe drzwi. Otwiera nową płaszczyznę, nowe pole, które czasami jest przez nas nieosiągalne ze względu na, no właśnie, to, co jest po przeciwnej stronie, powątpiewanie. Powątpiewujemy z różnych, bardzo różnych powodów. Wiara mówi człowiekowi, że Bóg go zbawił. Wiara mówi człowiekowi, że człowiek został przez niego zbawiony. Co to człowiekowi mówi? Co to znaczy, że człowiek jest zbawiony? W czym okazuje się to zbawienie? Marcin Luther podkreślił to słowem usprawiedliwienie. Człowiek zbawiony to człowiek usprawiedliwiony. Często żyjąc nie myślimy o winie, o tym, że jesteśmy komuś coś winni. Chociaż czasami, jeśli weźmiemy coś nieswojego, po jakimś czasie przypominamy sobie, że to wzięliśmy, to zaczynamy odczuwać coś, co może nazywać się pewnym wyrzutem sumienia, pewną sytuacją niezrozumienia, bo coś, co nie należy do mnie, jeszcze nadal u mnie jest. Jeśli dobrze pamiętam, że tylko pożyczyłem, no to wtedy, kiedy to zobaczę, rodzi się we mnie potrzeba oddania, zwrócenia. I usprawiedliwienie, Marcin Luther, jest podłożem naszego zbawienia. W usprawiedliwieniu widzimy, jak działa to zbawienie. I zwróćmy uwagę na to, że jeśli zrzucamy z siebie ciężar naszej winy, to jest nam inaczej. Jest nam lżej. Jest nam raźniej. Czujemy więcej możliwości. Czujemy się w jakiś sposób zdolni do życia. Zdolni do osiągania zamiarów, celów, Więc zbawienie, które daje o sobie znać każdego dnia poprzez usprawiedliwienie. Marcin Luther o tym mówił. Natanael to pierwszy przykład człowieka, który zadał pytanie. Jana, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Otwórzmy Biblię, zapraszam do śledzenia, do rozważania. Pierwszy rozdział, wiersz 46. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersz 46. Natanael, kiedy usłyszał od uczniów, że oni znaleźli tego, o którym mówi Pismo, że jest Mesjaszem, czyli Zbawicielem, Natanael wtedy powiedział: czy z Nazaretu może być coś dobrego? W późniejszym fragmencie jest mowa o tym, że Jezus mówi: Natanael to człowiek o ogromnej wierze. To człowiek o ogromnej wierze. Natomiast kiedy usłyszał, że zbawienie ma pochodzić z Nazaretu, przyszło jakieś zapytanie, wewnętrzne przekonanie. Czy Nazaret to miasto, z którego może pochodzić zbawienie? Powątpiewanie połączone z pragnieniem sprawdzenia doprowadzi do poznania. Dlatego w tym samym wierszu możemy przeczytać słowo, które pochodzi od Filipa, ucznia Jezusa: przyjdź i sam się przekonaj. Jeśli wątpisz, że Jezus Chrystus może pochodzić z Nazaretu, jeśli wątpisz, że Jezus Chrystus jest dobrym człowiekiem, jeśli wątpisz, że Jezus, ten z Nazaretu, jest Zbawicielem lub twoim Zbawicielem, to pójdź i się przekonaj. I wiem, że dzisiaj tak właśnie robimy. Zadając sobie pytanie, szukamy odpowiedzi. Bądź jesteśmy gotowi na to, żeby pójść i sprawdzić. Dlaczego? Żeby się przekonać. Czy ci ludzie, to tacy, którzy robią tak, jak mówią? Czy ci ludzie mówią prawdę? Czy ja, który zadaję sobie pytania, szukając na nie odpowiedzi, mam też cierpliwość do tego, żeby pójść i to sprawdzić? Więc jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o tą wiarę, która usprawiedliwia, jeśli zadajemy dzisiaj sobie pytanie, czy Jezus jest tym, który może mnie zbawić? Jeśli zostawimy to pytanie bez odpowiedzi, może okazać się, że pokierujemy się naszym jakimś wewnętrznym przekonaniem, że różnie o nim się mówi. Różni ludzie mają różne zdania o Jezusie. I nie spotkałem w życiu zbyt wielu ludzi, którzy mogą to potwierdzić w swoim życiu. Ale jeśli powątpiewuję, jest to cały czas nadal szansa na to, żeby pójść i sprawdzić. Jeśli odpowiem na pytanie: nie, z Nazaretu nie może nic pochodzić dobrego, nie, Jezus Chrystus nie jest tym i nie jest taki, jak mówi Pismo, jeśli odpowiem sobie na pytanie nie, to zaspokoję niestety moje powątpiewanie w tą stronę, że stanę w miejscu, przestanę szukać, przestanę pytać, przestanę dociekać. Natomiast Natanael tego nie zrobił. Natanael zdecydował się na to, żeby pójść sprawdzić, żeby przekonać się na własne oczy, przekonać się na własne uszy, dotknąć i sprawdzić, czy ten, który pochodzi z Nazaretu, może być tym, który jest posłany od Ojca. Pytanie bez odpowiedzi pozostawia w nas pewną sferę niepewności i niepokoju. Niepewności i niepokoju. Moglibyśmy powiedzieć, nie zostańmy na tej płaszczyźnie, aby pozwolić sobie na to, żeby ten niepokój, który jest związany z Jezusem Chrystusem, pozostawić go na uboczu swojego życia. Dążmy do zaspokojenia wiary, a nie niepewności. Drugi przykład, który chciałbym użyć, jest w tej samej Ewangelii, prawie na samym końcu. Rozdział 20. Będę czytał od 24. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z 12, zwanego Dydymos. Uczniowie przekazali mu zatem: widzieliśmy Pana. To było już po zmartwychwstaniu. On zaś odpowiedział: jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, jeśli w jego bok nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Znowu, jeśli pojawia się powątpiewanie, jeśli pojawia się pewna wątpliwość, to pojawia się również pytanie. Pytanie, czy na pewno on jest tym, o którym mówi Pismo? Czy on na pewno jest taki, jak mówi to Pismo? Tomasz wyraził swoją opinię i powiedział: nie uwierzę. Powątpiewywał, mimo tego, że widział Jezusa, słyszał Jezusa, nawet czuł Jezusa, uczył się z jego lekcji, był przy nim. Natomiast próba, jaka przyszła na Tomasza, związana ze śmiercią Jezusa, spowodowała, że on zaczął wątpić. Śmierć, czyli oddalenie. Śmierć, czyli pewne rozczarowanie. Śmierć, czyli pewien rodzaj oddalenia, separacji, oddzielenia. My dzisiaj wiemy, że to, co oddziela nas dzisiaj od Jezusa Chrystusa, jest nasz grzech. My wiemy o tym, że to, co sprawia, że nie dowierzamy, pochodzi od nas. To, co przejęliśmy na drodze naszego życia. Więc nie uwierzę, jak nie zobaczę. To powątpiewanie jeszcze niczym złym się nie skończyło dla Tomasza. Dlaczego? Dlatego, że Jezus zainwestował w Tomasza. Jezus pozwolił mu się poznać. Jezus pozwolił mu się słuchać. Jezus pozwolił mu być przy sobie. Tomasz był uczniem Jezusa Chrystusa. Jezus nie pozostawia wątpiącego ucznia, ale pozwala mu wątpić. Odchodzi na bok i przychodzi po to, żeby zwrócić jego uwagę na to, na tą więź. Byłem przy tobie, słuchałeś mnie, mówiłem ci, że odejdę, ale mówiłem ci, że przyjdę. Mówisz dzisiaj, że jeśli nie zobaczysz, to nie uwierzysz. Jezus przyszedł do niego i zrobił to, o co Tomasz go prosił. pokazał mu ręce, pokazał mu rany, pozwolił włożyć rękę w jego bok, pozwolił znowu poczuć, dotknąć, zobaczyć. I wtedy Tomasz na nowo uwierzył. Jezus w tym fragmencie mówi: uwierzyłeś dlatego, że mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi, którzy nie zobaczyli, a jednak uwierzyli. Nie zawsze mamy możliwość zobaczenia. Nie zawsze mamy możliwość sprawdzenia. Są momenty w naszym życiu, gdzie wiarą kierujemy się na podstawie tego, tylko tego, co usłyszymy. Jezus powiedział mu, że zmartwychwstanie. Tomasz powinien się tego uchwycić. Natomiast jeśli się tego nie uchwycił, miał jeszcze jedną szansę. Miał szansę spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Powątpiewanie jest rzeczą ludzką. Moglibyśmy powiedzieć, to taka nasza natura. Zasiewanie wątpliwości, pójście za wątpliwościami, ono zabiera nam czas, energię. Powątpiewanie zabiera nam przekonanie w dążeniu do celu. Powątpiewanie sprawia, że to, co moglibyśmy wykonać szybciej, lepiej, powątpiewanie, wtedy, kiedy moglibyśmy osiągać, sprawia, że ten cały proces dążenia do celu się bardzo wydłuża, a czasami bardzo boli. Bo cóż mógł poczuć Tomasz, kiedy Jezus do niego powiedział: ty uwierzyłeś, bo zobaczyłeś. Ale szczęśliwi są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pewne zakłopotanie, pewne rozczarowanie sobą, może jakiś smutek, jakiś żal, że jednak mógł się przytrzymać tego słowa, a nie przytrzymał się. Powątpiewanie domaga się przedstawienia dowodów, ale musi to być w sposób kreatywny. Jak nie włożę palca, to nie uwierzę. Jak nie dotknę, to nie uwierzę. A co jeśli postawimy przed sobą takie wymaganie w wierze, w relacji z Jezusem, że nie będziemy mieli okazji i szansy sprawdzenia. Tomasz to dla nas przykład człowieka, który może widzieć, słuchać, uczyć się i nadal wątpić. Lekcję, którą wynosimy z tego dla nas, to ta, aby wierzyć. Aby wierzyć na słowo. Aby uchwycić się słowa, które jest głoszone z ust Jezusa Chrystusa. Ostatni przykład, który chciałbym podać, to przykład również z tej Ewangelii. 18 rozdział. 18 rozdział od 25. Szymon Piotr stał zaś i grzał się. To był dziedziniec. Dziedziniec, kiedy został schwytany Jezus. Kiedy próba na wiarę uczniów przyszła ogromna próba. Próba tego, co zresztą Jezus Chrystus zapowiadał trzykrotnie, że On sam będzie musiał odejść, że On sam będzie musiał cierpieć, znosić prześladowanie i zostanie zabity. I w momencie, kiedy to się spełnia, jest dziedziniec, Jezus został już pojmany i Piotr został niejako sam swoją wiarą, z tym, co usłyszał do tej pory od Jezusa Chrystusa. Wtedy jest mowa o tym, że wówczas go zagadnęli: czy ty też jesteś jednym z tych uczniów? Lecz on wyparł się: nie jestem. Wtedy jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, zapytał: czy nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Piotr wyparł się ponownie, a zaraz zapiał kur. Jezus powiedział do Piotra, chyba w chwili największego uniesienia, ponieważ to była sytuacja, kiedy apostoł Piotr powiedział: Jezu, jeśli miałbym wskoczyć w ogień za Tobą, jestem Twój. Ty mnie przygarnąłeś. Pamiętam czas, kiedy byłem grzeszny, kiedy łowiłem moje ryby, a Ty przyszedłeś po mnie. Powiedziałeś, ty będziesz Kefas. Ja wtedy powiedziałem tobie: odejdź, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Ale ty miałeś względem mnie inne zamiary. Powiedziałeś mi, że w zamian za oddanie swojego życia, powierzenie, w zamian za relacje, w zamian za uczniostwo, sprawię, że nie tylko będziesz łowił ryby, ale będziesz człowiekiem, który potocznie możemy nazwać tym, który łowi ludzi. Ten, który ogłasza zbawienie. Ten, który mówi o usprawiedliwieniu. Ten, który mówi o zbawieniu. Więc Piotr, przekonany o tym, co się wydarzyło wtedy na plaży, żył w sposób prawdziwy, pełny, oddał swoje życie. To doprowadziło do sytuacji, gdzie chociażby uleczył ludzi, kiedy Jezus dał mu moc leczenia jeszcze za życia Jezusa. Chodził po wodzie. Mógł doświadczać ogromnej bliskości z Bogiem. Ale przyszła próba, przyszedł czas, kiedy to zapatrzony w Jezusa Piotr stracił obraz, stracił możliwość patrzenia i miał pozostać w wierze, że spełni się to wszystko, o czym Jezus go przekonywał. Doszło to do tego stopnia, że Piotr powiedział: nie znam go. Przez 3 lata chodził za nim. Inni go widzieli. Inni obserwowali. Inni słyszeli. Inni byli świadkami. Ale on mówi: ja nie. Ja nie byłem świadkiem. Ja nie widziałem. Ja nie doświadczyłem. Nie doświadczyłem usprawiedliwienia. Nie doświadczyłem przebaczenia. Nie doświadczyłem tej relacji, o którą mnie posądzacie. Powątpiewanie to rzecz ludzka. Powątpiewanie może doprowadzić nas do sytuacji wyjątkowo skrajnych. Ale powątpiewanie może nas poprowadzić do chęci poszukiwania. Ta sytuacja sprawiła ogromne spustoszenie w życiu Piotra. Tak wielkie, że nieomal się załamał, nieomal zrujnował wszystko. Przetrwał, myślę, tylko dzięki Bogu, może dzięki pamięci, ale wyrzuty sumienia, które miał po tej sytuacji, sprawiły, że oddalił się od wszystkich ludzi. Zerwał więzi, zerwał kontakty i wrócił gdzieś w swoje zaciszne miejsce, gdzieś, gdzie kiedyś mówił o sobie: jestem tylko grzesznym człowiekiem. Nie zbliżaj się do mnie. Nie jestem tego wart. Nie jestem tego godzien. Jezus jest przyjacielem. Jezus jest Zbawicielem. Jezus wie o tych sytuacjach, w których wątpimy. Jezus wie, do czego może doprowadzić nasze powątpiewanie w naszym życiu. Do jak dalekiego i skrajnego punktu w życiu człowieka. Jezus nie zapomniał. Piotr też nie zapomniał. Dlatego, że kiedy Piotr dowiedział się o tym, że Jezus nie umarł. Nie umarł na zawsze. On żyje. Wstał. Przyszła na nowo ta wielka, wielka nadzieja, wielka radość. Wtedy nastąpiło wielkie spotkanie w życiu apostoła Piotra. Takie, chyba które jeszcze bardziej zapamiętał, jeszcze bardziej przekonał się o tym, kim jest Jezus. Jezus, kiedy przyszedł do Piotra na plaży i powiedział do niego: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? I obudziło się w Piotrze to wszystko, co w nim było, z czym siedział tam, nad tym jeziorem, łowiąc ryby. A co w nim było? Miłość do Jezusa Chrystusa. Ale z powodu wyznania nie znam Go, z powodu powątpiewania zszedł na peryferię swojego życia. Ale kiedy tylko zobaczył, że znowu nadzieja powraca, powiedział: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz. Ty wszystko wiesz. Znasz moje serce. Powątpiewanie i wiara. Jak długo będziemy powątpiewać? Jak długo będzie w nas powątpiewanie? Myślę, że do samego końca. Myślę, że do samego końca. Dlaczego? Bo więź z Bogiem nieustannie poddawana jest różnym próbom, różnym testom. Relacja z bliskimi, relacja w kościele, relacja w pracy, relacja w szkole, życie na co dzień, chodzenie za Jezusem poddawane jest każdego dnia mnóstwo testom. Co trzeba zrobić, aby przejść tą próbę? Jezus uczniom, którzy byli na morzu, czy też jeziorze, w łódce, kiedy ten spał, a oni go szarpiąc budzili: Mistrzu, mistrzu, nie obchodzi ciebie to, że giniemy? Kiedy on powiedział do nich: nie giniecie, tylko nie wierzycie. Jestem z wami. Czy wątpicie w to, że Bóg dokończy swoje dzieło? Przecież powiedziałem wam, że Bóg dokończy je. Że zrealizuje to wszystko, co obiecał. Wtedy zadał im pytanie. Wy jeszcze nie wierzycie? Czego jeszcze potrzebujecie, aby powątpiewanie, pytania, na które jeszcze nie odpowiedzieliśmy, mogły być zaspokojone? Patrząc na te przykłady, wchodzę na listę ludzi, którzy czasami wątpią, czasami zapominają, a może częściej niż tylko czasami. Wtedy szukam własnych rozwiązań, własnych sposobów. Jak żyć? Jak przetrwać? Ale nigdy nie gaśnie w sercu pragnienie miłowania. Natomiast kiedy wykorzystam już wszystkie moje możliwości, kiedy już wszystko, co moje, co pochodzi ode mnie, moje własne plany, one już nie dają odpowiedzi, wtedy myślę, że czuję się jak Tomasz, do którego przyszedł Jezus i powiedział: proszę, dotknij jeszcze raz. Proszę, popatrz. Nie bądź bez wiary. I wiesz, czas relacji. Czas relacji z Bogiem, czas relacji z człowiekiem. Bóg jest Bogiem relacji.